Witamy serdecznie w drugim odcinku podcastu Lowkinga, w którym bierzemy pod lupę galę UFC 189. Dzisiaj omówimy sobie trzy walki z kategorii półśredniej, w których zmierzą się Alex Garcia z Mike'em Swickiem, Cathal Pendred z Johnem Howardem oraz Matt Brown z Timem Mincem. Przypominamy, że w pierwszym odcinku wzięliśmy sobie na tapet trzy pierwsze walki z karty UFC 189, czyli starcia Nila Siriego z Luisem Smolką, Cody'ego Pfistera Fio z Denisem Cedeño oraz Cody'ego Garbranta z Enriquem Brionesem. Ze mną są Kalo, Radek Kuzicki.
Cześć, witam.
Bolt, czyli Szymon Bokota.
Cześć.
Oraz Adam Witkowski, czyli Wilku.
Siemaneczko.
Zatem rozpoczynamy od pierwszej walki z tejże kategorii półśredniej, a jest to starcie Alexa Garcii z Mike'em Swickiem. Garcia może się pochwalić obecnie rekordem 12 zwycięstw, 2 porażek. W UFC natomiast zwyciężył 2 walki, jedną przegrywając. Swoją karierę w największej organizacji świata rozpoczął od błyskawicznego rozgromienia Bena Walla. Następnie po jednogłośnej decyzji sędziowskiej wypunktował Shona Spencera i ostatnio przegrał z Neilem Magnym po jednogłośnej decyzji. Mike Swick natomiast powraca do UFC po dwuipółletniej przerwie i porażce z Mattem Brownem. Jego rekord w karierze to 15-5. Okej, panowie, rozpocznijmy może od Wilka. Wilku, powiedz mi, jak sądzisz, jaki wpływ na dyspozycję Mike'a Swicka może mieć fakt, że ten zawodnik ma już 36 lat na karku, no i nie walczył od prawie 3 lat, 2,5 roku.
I w swoich 4 ostatnich walkach ma rekord 1 wygranej i 3 porażek.
No... Dokładnie tak. Możemy dodać, że w ciągu ostatnich 6 lat wygrał 1 walkę, jeżeli dobrze liczę. Tak. Jedną walkę w 6 lat.
Dodajmy, że tę jedną walkę wygrał w naprawdę słabym stylu.
Zgoda.
Tak. Okej. Ja Alexa Garcia przypatrywałem mu się już trochę wcześniej na okoliczności jego zeszłorocznej walki z Neilem Magnym. Wtedy to było typowe analiza bukmacherska, postawiłem na Neila. Walka wyglądała tak, że według mnie Garcia pomimo tego rozwalonego w pierwszej rundzie kolana, co się przyczyniło do jego tak długiej przerwy, bo to było zerwane więzadło w kolanie. Dodam tylko, że zerwane nie pierwszy raz w jego życiu, dlatego że jeszcze przed przygodą w UFC miał problem z tym samym kolanem, co wyczytałem tam w jednym z wywiadów. Wygrał według mnie tę drugą i trzecią rundę, ale no okej, to już pozostawiamy sędziom. On ogólnie jest dość takim dohypowanym zawodnikiem, dlatego że walcząc z Shonem Spencerem był już bardzo dużym faworytem, a ta walka wcale nie była taka jednostronna. W drugiej i w trzeciej rundzie dawał się, oprócz tego, że sam mocno potrafił zachwiać solidnym stójkowo Spencerem, to zebrał na twarz dość dużo ciosów i jego dominacja nie była tak jednostronna, wygrał to bardziej zapasami. Znowu według mnie ta jego walka z Magnym była już dużo lepsza pomimo tej przegranej, jaka widnieje w jego rekordzie, bo walczył z tym rozwalonym kolanem. Walczy, pochodzi z dobrego gymu, z TriStar, Firas Zahabi zawsze w jego narożniku, więc to napawa optymizmem.
I GSP.
Tak?
I GSP też był ostatnio bodajże.
Okej, możliwe. No, wydawało mi się, że Zahabi był zawsze. W każdym razie no, ma wraca po prawie rocznej przerwie, ale tak jak wcześniej mówiłem, to jest nic w porównaniu z przerwą Mike'a Swicka. I teraz tak, w zasadzie Mike Swick ma według mnie szansę wygrać to jakimś knockoutem, prawdopodobnie szybkim, bo jeżeli Garcia uda mu się zaprząc do boju swoje zapasy, no to bez problemu siłowo przede wszystkim i zapaśniczo zdominuje Swicka i ciężko tak mówić o pewniaku jako kimś, kto wraca po prawie rocznej przerwie i po bardzo poważnej kontuzji kolana, ale no daje mu bardzo duże szanse na zwycięstwo w zasadzie, no chyba, że Mike Swick wiek, który ma, już sprawdzam na Wikipedii, 36 lat, zrobił w ciągu ostatnich 3 lat jakiś niesamowity postęp, albo po prostu wejdzie mu jakiś szczęśliwy strzał, to naprawdę nie sądzę, żeby wygrał tę walkę. Wydaje mi się, że ona jest wręcz idealnie to Alexa Garcia zabukowana.
Bolt, powiedz mi, ponieważ nie wiem, czy mieliście okazję oglądać taką zapowiedź, którą stworzył AKA Thailand. On tam przez 2 lata teraz budował Mike Swick, ten gym w Tajlandii. I opowiadał tam właśnie, że w tej walce, znaczy po pierwsze sobie zdaje doskonale sprawę, że jest to prawdopodobnie jego ostatnia szansa i zapowiada powrót do Muay Thai. Bolt, jak myślisz, czy ten powrót do Muay Thai, czy łokcie, kolana i tak dalej, czy może to napawać jakimkolwiek optymizmem jego fanów przed starciem z Alexem Garcią?
Absolutnie nie. Przede wszystkim warto zaznaczyć, że w jednym z wywiadów ostatnio stwierdził, że kilka miesięcy temu był już przekonany, że właściwie zakończył karierę. No ale z jakichś tam, nie wiem dokładnie jak to już było ustawione, przy czym dostał tą walkę z Garcią, dostał ją na fajnej gali, więc postanowił, a wrócę, co mi szkodzi. No i tutaj się pojawia problem tego, jak wyglądało to szlifowanie jego Muay Thai, zważywszy na to, że on w tej Tajlandii był zajęty przede wszystkim otwieraniem filii klubu. Nie wiadomo też, jak naprawdę trenował, skoro sam mówił o sobie, że właściwie był już na emeryturze. No i jego styl tak naprawdę nigdy to nie było jakieś piękne Muay Thai z nie wiadomo jakimi kombinacjami, płynnie wplatanymi łokciami, latającymi kolanami, czy to tam sobie wrzucimy. On po prostu przed do przodu, fakt, że w miarę szybko rzuca te ciosy, ale nie ma zatem jakiejś większej myśli, jakiejś idei, która towarzyszy tym jego akcjom. Po prostu leci z ciosami. To jest taki zawodnik, po którym widać, że to jest stara generacja. On pierwszą walkę w UFC stoczył bodajże w 2005 roku i od tego czasu nie poczynił jakiegoś dużego progresu. Nieźle się kula, szybko uderza rękami, to jest cały jego zestaw umiejętności. Na te czasy to jest już moim zdaniem za mało. No i te jego błyskawiczne wjazdy z ciosami tutaj go moim zdaniem zgubią, bo Garcia bardzo dobrze końcuje, zarówno podwódkowym, jak i sierpem. Zresztą moim zdaniem to jest taka młodsza wersja Hectora Lombarda. Nawet mają taką samą bazę w judo i bardzo, ale tak, to tak. Bardzo podobnie walczą. Muszą oszczędzać swoje siły, bo kondycyjnie nie są tytanami. W sumie trudno być taką masą mięśniową. Chyba i lubię zaczynać akcję od swoich kontr. No i właśnie Swick idealnie pasuje pod taki styl. Biegnie sobie z ciosami, złapie podwódkowy. Powtórzy się to tak z 2-3 razy, aż w końcu Garcia pójdzie z jakąś mocniejszą akcją i go skończy. A nawet jak się pojawią jakieś problemy w stójce, a w to szczerze mówiąc wątpię, zawsze ma do dyspozycji te swoje całkiem mocne zapasy. No i też myślę, że ta walka zagra się szybko z tego powodu, że obaj mają dosyć bojowe nastawienie. Najpierw Swick zaczął jakiś tam siódmoligowy trosztok, bo coś tam mówił, że go zdominuje, wygrinduje go, pokaże mu, że się nie zna na stójce. Takie tam gadanie w stylu Conora McGregora, tylko że znacznie gorsze. No to Garcia jako prosty chłopak powiedział, że mu dopierniczy, tylko że użył nieco innego słowa.
Ej, Kalo, może ty będziesz jedynym z nas, który da jakieś szanse Mike'owi Swickowi na powrót po tak długiej przerwie i ubicie jednak Alexa Garcia, który kondycyjnie nie zachwyca.
No nie, mi się tu wydaje, że to jest idealna walka dla Alexa Garcia. Przede wszystkim dlatego, że Mike Swick on może szlifować Muay Thai, ale w swoich ostatnich 2 walkach on wyglądał bardzo, bardzo słabo pod względem zapaśniczym i pod względem siłowym. I teraz na powrót dostaje Alexa Garcia, który jest bardzo silnym, atletycznym i eksplozywnym, jakby to powiedział Joe Rogan, zawodnikiem, który dobrze kontruje i wydaje mi się, że ta walka rozegra się szybko, po prostu Garcia sprowadzi i ubije Swicka w parterze.
Okej, ja muszę powiedzieć, że z odrobinę mniejszym optymizmem patrzę na Alexa Garcia, ponieważ o ile w pierwszej walce rzeczywiście z Benem Wallem, ale Ben Wall bodajże wziął tą walkę chyba tydzień czy 2 tygodnie przed, zresztą kim, że jest Ben Wall, wyglądał doskonale z tymi swoimi kapitalnymi podbródkowymi i sierpowymi, no to później takiego wrażenia już na mnie nie robił. Jego stójka, Bolt protestuje absolutnie przeciwko tym, żebyś go porównał z Lombardem, bo uważam, że to zupełnie nie ta liga. Zwróć uwagę, że bodajże po pierwszej rundzie walki ze Spencerem Garcia wyglądał komicznie ze swoimi ciosami i zostawiał nogi pół metra czy też metr za sobą, na co zwrócił mu uwagę w przerwie Firas Zahabi, tłumacząc mu jak zawodnikowi, który, jak kadetowi, który jest pierwszy raz na zajęciach MMA czy też na zajęciach boksu, żeby nogi trzymał pod sobą, bo regularnie o tym zapominał. Według mnie jest to zawodnik bardzo silny fizycznie, rzeczywiście. Jego największą siłą są według mnie zapasy. Nawet na dużym zmęczeniu w walce ze Spencerem, a także z Magnym, był w stanie ich obalać i te jego wejścia w nogi momentami przypominają mi nawet George'a St-Pierre'a. Oczywiście przesadzam tutaj, ale koloryzuję, ale chyba nie aż tak bardzo, żebym się odrywał od ziemi i jakieś ulatywał w jakąś stratosferę. Natomiast co mnie zaskoczyło w Garcia, to jego kopnięcia. On jest bardzo, pomimo tego, że jest rzeczywiście zbudowany jak mały czołg, jest bardzo dobrze rozciągnięty, regularnie korzysta ze front kicka, a nawet w starciu ze Spencerem udało mu się trafić kopnięciem z zamarkowanym obaleniem. Pamiętacie, to jak TJ Dillashaw regularnie tak trafiał Renana Barao. Wydaje mi się, że znaczy Suiko oczywiście trudno go rozpatrywać tutaj w kategoriach faworyta, no bo on nie walczył 2,5 roku. W tym wideo w zapowiedzi ze swoich przygotowań z Tajlandii opowiadał też, że na 40 dni przed walką ważył 193 funty i mówi, że jeszcze nigdy w karierze nie ważył na 40 dni przed walką tak dużo. Nawet wtedy, gdy walczył w kategorii średniej. Więc to też nie może napawać optymizmem. Wydaje mi się, że Suik ma jakieś szanse, dlatego że jeżeli po pierwszej rundzie Garcia się spompuje, a są na to pewne nadzieje, biorąc pod uwagę, że w każdy niemal cios wkłada masę siły, wtedy być może Suik będzie w stanie jakimś prostym, bo on generalnie raczej z tych ciosów przede wszystkim korzysta, ubić, ustrzelić Garcia, chociaż szanse na to chyba nie są duże.
Nie wiem, czy pamiętacie, jak po walce z Mattem Brownem Suik mówił, że on najpewniej przeniesie się do kategorii średniej, bo czuje, że w półśredniej jest po prostu za słaby. I powiem, że mnie zdziwiło, że on jednak w tej półśredniej pozostał.
Wiesz co, wydaje mi się, że w tym materiale wideo, o którym mówię, on tam mówił, że to on poprosił Joe Silva o to, że o walkę. Powiedział mu, że jest już gotowy do powrotu i chciałby walczyć. Zaproponowano mu Garcia, no i tą propozycję przyjął. Więc mogło być tak, że rzeczywiście, tak jak mówisz, on wolałby walczyć w średniej, ale dostał propozycję z półśredniej, której no, nie mógł odrzucić, skoro wychodzi on sam z inicjatywą, więc bierze co dają, a nie wybrzydza.
No tak, ale z drugiej strony, jak on sam twierdził, że czuje się w tej kategorii półśredniej słabo, no to też mu dobrze nie prognozuje na tą walkę.
No to prawda, nie prognozują to dobrze, zwłaszcza, że też na koniec znowu tego materiału, na który się powołuje tutaj regularnie, jego partner biznesowy, którego nazwiska już zapomniałem, tam z Tajlandii, wspomniał, że to był trudny obóz dla Suika, ponieważ musiał godzić sprawy biznesowe z przygotowaniami do walki. Jak gdyby to też szczególnie dobrze mu to nie wróży. Dobra, panowie, wobec tego wasze typy na tę walkę. Wilku?
No ja stawiam na Alexa Garcia, że spokojnie rozegra to decyzją. Właśnie tymi zapasami zgadzam się z tobą, że to raczej siłą Garcia są zapasy bardziej niż Stójka i tymi zapasami będzie w stanie bez problemu ubijać ani nigdy nie super wyglądającego zapaśniczo, ani nie super silnego fizycznie Stójka i dociągnie do decyzji 29-28 albo 30-27. Decyzja dla Garcia.
Bolt, jak ty to widzisz?
Ja dalej widzę młodszego Lombarda. Jeszcze na jedną rzecz bym chciał zwrócić uwagę. Mianowicie Suika ubił także i to dosyć ciężko znokautował Matt Brown. A Matt Brown nie jest power puncherem, on raczej zamęcza ludzi ciosami. Także jeżeli Brown, który nie ma jakiejś niesamowitej siły w pojedynczych ciosach, dał tego odseparować od przytomności, to Garcia to zrobił jeszcze szybciej. Myślę, że w pierwszej rundzie go skończy właśnie jakimś podbródkowym.
Kalo?
Ja myślę, że Garcia skończy Suika w parterze w pierwszej rundzie TKO.
A okej, okay. Mnie się wydaje natomiast, że to będzie podobnie jak Wilku. Uważam, że to będzie walka pełna zapasów i niestety styl zapaśniczy Garcia nie jest szczególnie efektowny. Jego ground and pound jest, nie zauważyłem, żeby tam był jakikolwiek blask. Przede wszystkim tam jest lay and pray, zwłaszcza dlatego, że w drugiej, trzeciej rundzie jest już zmęczony i wydaje mi się, że tym sposobem właśnie, czyli zapasami, ugra tutaj decyzję sędziowską 30-27. Drugą walką, którą sobie dzisiaj omówimy, jest starcie Catala Pendreda z Johnem Howardem. Walka odbędzie się tak samo jak poprzednia w kategorii półśredniej. Irlandczyk może pochwalić się rekordem 17 zwycięstw, 2 porażek i 1 remisu. Natomiast John Howard zwyciężał 22-krotnie, 11 razy schodząc pokonanym. Pendred dysponuje rekordem 4-0 w UFC obecnie. Wszystkie te zwycięstwa zanotował trzy ostatnie zwycięstwa zanotował przez decyzje sędziowskie. W pierwszej walce natomiast zwyciężył przez poddanie. Z kolei Howard powraca po 3 z rzędu porażkach i prawdopodobnie jest to walka jego ostatniej szansy w UFC, po której najprawdopodobniej zostanie zwolniony, jeśli ją przegra. Dodajmy też pro forma, że okoliczności, w jakich doszło do tego starcia. Otóż Howard pierwotnie miał zmierzyć się na tej gali na UFC 189 z Brandonem Touchem, natomiast Gunnar Nelson, z Johnem Hathawayem. Hathaway niestety wypadł z rozpiski, zastąpił go Brandon Tarsz, a dla Howarda trzeba było znaleźć rywala.
Chyba jako, Howardowi że... trochę ułożyło.
I być może Howardowi trochę ułożyło, bo jego rywalem został właśnie Cathal Pendred, który bierze tę walkę na 3 bodajże tygodnie przed galą. Okej, rozpoczniemy może od Bolta. Jako fana Cathala Pendreda, Bolt, powiedz mi, w jaki sposób Pendred może wygrać tę walkę?
Może ją wygrać wciskaniem do siatki, bo w tym jest najlepszy i nie mówię tego teraz złośliwie, po prostu to jest główna jego siła. Takie nudne grindowanie. Jeżeli próbuje stójki, to się już robi no, nieco komicznie, ale o tym powiem za chwilę. Pierwszy się może skupię na tym zawodniku, który stójce jednak coś potrafi, czyli Howardzie. Howard nie jest jakimś niesamowicie wyrafinowanym strikerem, ale posiada niezły, bo niezły boks, bardzo mocne low kicki, no i to miesza z obaleniami. To może być jego główna siła w tej walce. Tym bardziej, że też ładnie, dynamicznie wchodzi do obaleń. Z czym ma ten problem, że lubi się zawiesić, jak na przykład z Ebersolem. Moim zdaniem to była dla niego walka spokojnie do wygrania, no ale uznał, że nie wiem, może jakaś ładna kobiecina siedziała na widowni, nie mam pojęcia, ale łapał takie bardzo brzydkie zwisy w trakcie tego pojedynku. Natomiast Pendred pewnie znowu będzie na początku myślał, że jest unorthodox welterweight strikerem jak Conor McGregor, czyli jego klubowy kolega. Znowu będziemy oglądać ten wspaniały balet destrukcji. Spamowane 3 techniki, z czego każda wykonywana błędnie. Podbródkowe bite bez jakiegokolwiek skrętu, z jakiegoś metra. Druga technika, czyli obrotówki bite na środku oktagonu, też z jakiejś dużej odległości, w ogóle bez jakiejkolwiek dynamiki. Jedyne co czasem, bo czasem wchodzi, czyli low kicki na łydkę. Przy czym czasem jak ten low kick na łydkę trafi, to ta łydka nawet nie leci do góry, także no, nie wiem co o tym myśleć. Ogólnie to Pendred moim zdaniem powinien się zmierzyć z innym wybitnym strikerem w postaci Claudio Silvy. Wtedy bym nawet za ten pojedynek zapłacił. Dla przypomnienia, jeżeli ktoś nie kojarzy Claudio Silvy. To jest taki grappler, który już w UFC zaliczył 2 dziwne split decision. No i ów grappler na treningi strójkowe przychodzi prawdopodobnie raz w miesiącu i zawsze trafia na takie, na jakich się robi obrotówki.
Jakby doszło do takiej walki, to powinni im zabronić jakiegokolwiek grapplingu.
Bolt, czy ja dobrze kojarzę, że Claudio Silva ostatnio pokonał najbliższego rywala Pawła Pawlaka?
Owszem, i to w jakim wybitnym stylu?
W stójce go chyba pokonał. Znaczy w stójce, chociaż nie pamiętam dokładnie tej walki, ale pokonał go, chociaż pamiętam, że typowałem zupełnie inaczej.
To znaczy on go pokonał, ale jedynie w Brazylii, bo wszystkie media typowały walkę dla jego rywala.
Aha, może rzeczywiście tak to wyglądało. Dobra, Kalo, powiedz mi, jak oceniasz zapasy obu zawodników? Czy to Pendred będzie w stanie dyktować tutaj warunki w tej płaszczyźnie, czy też raczej będzie to Howard?
Wiesz, ciężko mi tu cokolwiek powiedzieć, bo z jednej strony Cathal Pendred nie jest absolutnie dobrym zapaśnikiem, ale jest bardzo skuteczny w tym dociskaniu do siatki, klinczowaniu, grindowaniu. Ma twardą szczękę, olbrzymie serce do walki, kondycyjnie jakoś wydala. I ja się naprawdę nie zdziwię, jak on da radę regularnie obalać Howarda, którego zresztą obalał też Brian Ebersol, nie uchodzący za żadnego wybitnego zapaśnika. Ale z drugiej strony dużo ładniejsze szlify zapaśnicze pokazywał do tej pory Howard. I też nie będę absolutnie zdziwiony, jeśli to Amerykanin zaprezentuje nam tutaj jakieś ładne rzuty. Minimalnie skłaniałbym się tutaj jednak ku Pendredowi, który tak rzucę ciekawostką, że jeżeli on wygra tą walkę, to będzie pierwszym zawodnikiem w historii UFC, który w przeciągu pierwszego roku swojej kariery dobił do rekordu 5-0.
O, no to pięknie, nie wiedziałem. Powiedz mi, Wilku, czy myślisz, że tak szybki powrót Pendreda do oktagonu może jakoś negatywnie odbić się na jego formie?
W zasadzie nie sądzę, żeby to akurat ten powrót się negatywnie odbił na jego formie, dlatego że wcześniej spędził sporo czasu w Meksyku, z tego co dobrze pamiętam. Jeśli dobrze pamiętam, przed tą galą UFC 188. Więc jeżeli trenowałeś w Meksyku, gdzie jest bardzo duża wysokość, no to tym bardziej w Las Vegas nie powinno być na niego kondycyjnym problemem. Nie zabrał w tej walce zbyt dużo ciosów, także nie sądzę, żeby jakoś to miało wpłynąć na przebieg tej walki. No i myślę, że doskonale sobie z tego zdawał sprawę, biorąc tę walkę w zastępstwie. Bardziej tutaj obwiniałbym o przegraną Pendreda, którą osobiście typuję dość mocne low kicki Howarda. i to, że ogólnie wydaje mi się, że Howard jeszcze ma w sobie trochę ognia i jeżeli jego zapasy defensywne nie będą wyglądały tak tragicznie jak ze wspomnianym Ebersolem, to naprawdę jest w stanie to ogarnąć, a jest w stanie trafić w stójce, bo potrafi mocno trafić w stójce. Ryana LaFleura był w stanie takimi szerokimi, sierpowymi bardzo dobrze trafiać. Jego low kicki są strasznie mocne, co odczuł Lawrence Larkin, który w ostatniej walce Howarda jedyne problemy, jakie miał, to właśnie były te bardzo mocne low kicki. Ale ogólnie mi się wydaje, że jeżeli Howard nie przegrał tej walki psychicznie, bo trzeba pamiętać, że powraca, że wchodzi do oktagonu po trzech porażkach z rzędu, co może różnie wpłynąć na jego formę, to jest w stanie bez problemu wygrać. To jest taka walka, gdzie w zasadzie jestem w stanie sobie wyobrazić stójkę dla Pendreda i stójkę dla Howarda. Jestem w stanie wyobrazić sobie zapasy dla Pendreda i zapasy dla Howarda, ale coś mnie pcha bardziej w stronę tego Howarda. Wydaje mi się, że jeszcze coś jest w stanie zaoferować. Dodałem sobie nawet go ostatnio na Snapchacie. No i widać, że się nie opiernicza, dlatego że trenuje ciężko. To przynajmniej z tego, co wrzuca cały czas sparingi, w dużo treningu kondycyjnego, więc nie sądzę, żeby w tej płaszczyźnie miał Pendret jakąś przewagę. Dlatego sądzę, że po nudnych trzech rundach to Howard dostanie decyzję od sędziów i to jego zobaczymy jako zawodnika z ręką w górze.
Ja zgodzę się z wami, że ta walka zapowiada się na dość wyrównaną, z tym, że ja minimalnie faworyzuję jednak Pendreda. W stójce, tak jak pisał Bolt, rzeczywiście Pendred, że tak delikatnie powiem, szału nie robi. Jest piekielnie sztywny, zero luzu, żadnej koordynacji, nieustannie spięty. Te swoje kultowe, podbródkowe rzuty, tak jak Bolt wspomniałeś, z metra. Natomiast trzeba wspomnieć też, że wydaje mi się, że ciąży na nim pewna taka presja, żeby w stójce jednak pokazać choć odrobinę tego, co Conor McGregor, co skutkuje tym, że ma chwilami wejścia w stylu TJ'a Dillashaw'a. Nie wiem, czy kojarzycie przeskok. Lewa, prawa, lewa, bach. Lewa, prawa, lewa, bach. Co prawda w jego wykonaniu wygląda to dość komicznie i wydaje mi się, że świetnie to opisał Joe Rogan w jednej z jego walk, chyba w ostatniej właśnie, mówiąc, że te uderzenia, te faktyczne uderzenia Pendreda wyglądają jakby miały być zmyłką, bo po prostu takie widać już na kilka sekund przed atakiem. Natomiast wydaje mi się, że przewaga zapaśnicza będzie jednak należała do o wiele większego Pendreda, który ma tam chyba 15 cm więcej. Wydaje mi się, że jest o wiele silniejszym zawodnikiem, nie wiem czy o wiele, ale wydaje mi się, że będzie silniejszym zawodnikiem niż Howard. A weźmy też pod uwagę, że Howarda wciskali do siatki właśnie Ebersol, który pod względem zapasów nie wyróżnia się szczególnie. LaFleur, chociaż LaFleur to oczywiście dobry zapaśnik. Larkin już nie, dobra, z Larkinem przesadziłem, ale wydaje mi się też, że w stójce przewaga Howarda wcale nie jest taka pewna. On rzeczywiście ma ten bardzo dobry lewy sierpowy, ma potężne low kicki, to mu trzeba oddać, że rzeczywiście gdy uderza, to po prostu często przewraca tymi low kickami swoich rywali. Natomiast on w każde niemal uderzenie w stójce też wkłada mnóstwo siły i efekt tego jest taki, że w drugiej i trzeciej rundzie on wygląda naprawdę słabo kondycyjnie. Myślę, że tutaj Pendret może spokojnie upatrywać swojej przewagi. Co więcej, ciekawy będzie parter. Znaczy, wydaje mi się, bo z pleców całkiem nieźle radzi sobie Howard, a także fajnie kontruje, przynajmniej w walce z LaFleurem, bardzo fajnie kontrował obalenia, ale jak wiemy, to nie jest styl Katala Pendreda, żeby wchodzić w obie nogi, tylko to jest raczej grindujący z tym pod siatką, siedzi na nim, nieustannie będzie próbował obalać, zastępować go krótkimi ciosami, co 3 minuty, co prawda, no ale będą te ciosy z jakimiś próbami obaleń. Powiedzcie mi, a jakie są kursy, Wilku, na tą walkę tak a propos?
Są kompletnie równe. Znaczy jeszcze były, kursy startowały, była bardzo duży ruch był w tych kursach. Howard startował z 2,50 i teraz się kompletnie wyrównały na 5 dimes. Jest w tym momencie 1,91 na Katala, 1,91 na Johna, także typowy pick M. Tak, walka z równymi kursami.
No to tutaj chyba nie ma co grać za bardzo.
Chyba nie ma.
Wszystko może zdarzyć.
Jeszcze jak było, Jeszcze jak było to 2-20 chociażby na Howarda, to wtedy no rozważałbym tak większą wartość w kursie na niego, ale jak jest ta walka po kursach 1,95 czy 1,91 z obu stron, to naprawdę odradzałbym granie, bo to może się skończyć różnie. No chyba, że ktoś faktycznie wierzy w któregoś z zawodników, że wyjdzie z mocno bojowym nastawieniem, ale ja w to szczerze wątpię.
Wiecie co, mnie jeszcze daje wiele do myślenia to, że Howard najprawdopodobniej w ogóle nie będzie unikał klinczu, to znaczy tam, gdzie najmocniejszy jest pendret, no bo wiem, że tam najmocniejszy jest zdecydowanie w klinczu, gdy uda mu się zapiąć klamrę w podwójnym podchwycie, wtedy naprawdę jest w stanie utrzymać tam rywala bardzo długo, czasami nawet go obali, a Howard nie jest zawodnikiem, który unika zwarcia. On idzie też do przodu, raczej poszukuje tego zwarcia, nie ma nic przeciwko klinczowi i wydaje mi się, że to też może grać na korzyść Katala Pendreda.
Tak, tak, no zgadzam się. Ogólnie John, z tego co wiem, to ma background zarówno w Muay Thai, jak i w zapasach. O ile dobrze pamiętam, to trochę wyjaśnia jego brak awersji do zapasów i to może być też, równie dobrze, to może być jego takim gwoździem do trumny, dlatego że w stójce, no ja nadal widzę mimo wszystko przewagę Howarda, no ale w tych zapasach właśnie to jest też ten problem. Pendred jest, tak jak mówiliście wcześniej, jest dużo, dużo większy i czy to mu nie pomoże obalać Howarda? No według mnie powinien się Howard trzymać jak najdalej od tego klinczu, a jeśli będzie potrafił...
Powiedzcie mi, jak widzicie sytuację, w której to Howard próbuje zapaśniczo pokonać Pendreda?
Ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że Pendreda obala. Nie, chyba z tego, co pamiętam, nie widzieliśmy zbyt dużo defensywnych zapasów Katala w tych jego czterech walkach w UFC, to raczej on próbował sprowadzać. Także ja bym się mocno nie zdziwił, gdyby to Howard był w stanie sprowadzać Irlandczyka.
Ja też bym się nie zdziwił, ale wydaje mi się, że będzie to okupione dość ciężką pracą i nie jestem przekonany, czy mimo wszystko będzie w stanie tam silnego jak Tur Irlandczyka utrzymać. Nie wiem, jak ty, Bolt, uważasz?
Ja uważam, że jeżeli będzie mieszał to z uderzeniem jak z Badahulzą, o ile dobrze wymawiam jego nazwisko, to może go spokojnie obalić. O, okej. Okay. No bo tam bardzo ładnie rzucał kombinację w stylu lewy, prawy, low kick i od razu wchodził w nogi. I tutaj to może też tak poskutkować.
No ja ogólnie przed walką z Ebersolem miałem jeszcze dużo lepsze zdanie o jego zapasach i gdyby ta walka nigdy się nie wydarzyła, to prawdopodobnie teraz mocno faworyzowałbym Howarda, dlatego że jeżeli chodzi o zapasy, to zawsze mniejszy zawodnik, taki mający niżej środek ciężkości, ma z góry większe szanse na obalanie przeciwnika i na bronienie jego sprowadzeń, ale jeżeli Ebersol, który wcale nie jest mocno zbudowany i jest wysoki, jest wzrostu Pendreda, był w stanie obalać Howarda, to nic mnie nie zdziwi.
A tak, ale weź też pod uwagę, że on nie tylko był w stanie go obalać, ale był w stanie przytrzymywać go pod siatką. Oczywiście nie robi tego regularnie, bo to nie jest styl Ebersola, ale gdyby na jego miejscu znalazł się Pendred, to nie trudno mi sobie wyobrazić, że trzymałby tam po prostu przez 5 minut Howarda raz po raz go, a to obijając, a to próbując obalenia, a to śpiąc. Wiecie, ja jeszcze zwróciłem uwagę na stójkę, nie wiem, w walce Howarda z Larkinem. Kurczę, te pierwsze kilka minut, przesadzam, może minuta pierwsza, wyglądała ze strony Howarda naprawdę dobrze. On tam kapitalnie balansował głową na lewo i prawo, nieustannie pozostawał w ruchu, naprawdę byłem pod wrażeniem. No ale po przyjęciu kilku ciosów już trochę był bardziej zmęczony, a gdy dopada go pierwsze zmęczenie, zupełnie o tym zapomina. Jak gdyby jego defensywa wtedy jest dziurawa jak szwajcarski ser. Dobra, panowie, coś jeszcze chcielibyście dodać na temat tej walki?
Bardzo nie. Przejdźmy dalej.
Bolt, Kalo?
Nie.
My musimy o tym rozmawiać, naprawdę.
Dobra, jeżeli Pendred wygra, to co? Top 15?
No, walka może z Rickiem Storym dojdzie do skutku.
Szczerze, warto by mu dać kogoś w stylu Tumenowa, czy właśnie Larkina.
Ale Tumenow z Larkinem właśnie się tak umawiali. Nie wiem, czy to coś dalej z tego wyniknęło, czy nie, ale to byłoby dobre starcie. Dobra, panowie.
Jeżeli to się udało zostawić, to byłoby super.
Byłoby super. Ja jeszcze tylko powiem tak, jak rozmawialiśmy chwilę przed rozpoczęciem nagrywania, że mi osobiście trochę szkoda tego Pendreda, który jest, jak gdyby zdaje sobie sprawę ze swoich niedociągnięć umiejętnościach. Zdaje sobie sprawę, że jest nudny jak flaki z olejem, no ale ma chłopi na to serce do walki, ciężko pracuje i tak. To jakaś żal słuchać, jak na niego się wylewa te pomyje. Ale dobra, już się nie rozczulamy, nie rozczulam. O wasze ostateczne typy, Wilku?
Howard przez decyzję po dość nudnej walce.
Bolt?
Pędret przez niejednogłośno.
Kalo?
Pędret przez niejednogłośną decyzję po bardzo nudnej walce.
No dobra, to ja się dołączam do was dwóch ostatnich, do Kalo i do Bolta. Ja też stawiam, że wygra to Pędret po niejednogłośnej decyzji. W pierwszej rundzie strzelam, że może mu nie pójść tak, jak by sobie to założył, natomiast myślę, że w drugiej i trzeciej dzięki przewadze fizycznej i kondycyjnej jednak zdoła wyciągnąć decyzję.
Czy myślicie, jeszcze dorzucając, myślicie, że będzie tutaj przynajmniej jeden knockdown ze strony Johna Howarda, bo Pendret w każdej dotychczasowej walce przynajmniej raz padał na deski?
Z Montano też padł? Nie wydaje
tak,
mi się.
Padł.
W tym momencie to...
Drugi, no dobra, gdzie został skontrowany?
Został skontrowany po kapitalnym skróceniu dystansu, w którym biegł, trzymając ręce z tyłu, bo chciał dopaść Montano.
Dokładnie tak było.
Ja bym się nie zdziwił. Nie zdziwiłbym się, gdyby padł w pierwszej rundzie, ale myślę, że otrząśnie się z tego, jednak w drugiej i trzeciej uzyska przychylność sędziów.
No to właśnie mi się też tak wydaje.
Trzecią walką, którą sobie dzisiaj umówimy, jest starcie Matta Browna z Timem Mintzem. Matt Brown powraca po dwóch porażkach poniesionych z Robin Lawlerem i Johnem Hendricksem. Natomiast Tim Mintz znajduje się na fali czterech zwycięstw i prawdopodobnie ta walka stanowić może dla niego przepustkę do starcia ze ścisłą czołówką dywizji półśredniej. Za sugestią Wilka rozłożymy sobie obu zawodników na czynniki pierwsze w podziale na poszczególne płaszczyzny. Rozpoczniemy od stójki i może rozpoczniemy od Bolta. Bolt, powiedz mi, jak oceniasz stójkę obu zawodników i któremu dajesz przewagę w tej płaszczyźnie?
Przede wszystkim muszę wspomnieć o tym, że wszystko zależy od tego, jakiego Mintza zobaczymy. Czy zobaczymy tego Mintza, który faktycznie wychodzi walczyć, czy tego jak na przykład z walki z Hernanim Perpetuo, gdzie walczył na takiej zasadzie: no ja go kopnę, on mnie kopnie, ja go uderzę, może jakoś do tej decyzji dociągnę. To jest największy problem, jeżeli chodzi o ocenę jego walk. On naprawdę potrafi zaprezentować się fenomenalnie jak z Diego Limą, a właśnie momentami łapie takie fatalne walki. No i tutaj ogólnie Mintz mi się kojarzy z takim konditem dla ubogich, niczego mu nie ujmując, bo bardzo lubię tego zawodnika, ale on wszystko robi jak każdy skondit, tylko robi tego mniej i robi to mniej technicznie, poza jedną rzeczą, która mi się u niego strasznie podoba, czyli bite na korpus tipy. On faktycznie odbiera bardzo dużo sił tymi kopnięciami na korpus i to może być droga do ubicia Matta Browna, bo wszyscy wiemy, że u niego z ciosami na korpus nie jest szczególnie wesoło. Natomiast jeżeli chodzi o resztę rzeczy, to tutaj muszą niestety, no właściwie niestety, bo lubię Matta Browna go faworyzować. Poza jeszcze jedną rzeczą, Mintz się lepiej porusza. Fajnie chodzi na boki, doskakuje, odskakuje, ma większy luz w poruszaniu się. Brown jest niestety w tym dosyć drewniany. No i z większym luzem także Mintz zadaje kopnięcia, ale nie wiem, czy będzie nimi tak ładnie trafiał w Browna, bo jednak żeby kopać trzeba mieć kogoś, kto zachowuje jakiś tam dystans. Natomiast Brown od początku będzie dążył do walki na dystansie przynajmniej bokserskim. Wiadomo, że Brown to przede wszystkim są łokcie i kolana, Mintz zresztą też, ale moim zdaniem klasę gorzej, ale Brown też na większym dystansie świetnie pracuje lewą ręką, świetnie wkręca sierpy i to na korpus i na głowę. Czasem bije nawet takie kombinacje, 3-4 ciosy lewą ręką, większość z nich dochodzi. Także myślę, że właśnie Brown od początku będzie siedział na Mintzie i po prostu ani nie pozwoli mu się rozstrzelać z kopnięciami, a jeżeli jeszcze wyjdzie do tego Mintz w takiej formie właśnie jak na Perpetuo, to będzie pewna decyzja. Przy czym właśnie tutaj, jeżeli Mintz się obudzi już na początku i będzie dobrze pracował tymi front kickami, to wcale go nie skreślam.
Okej. Zanim wam oddam głos, panowie, jeszcze to nawiążę do Carlosa Condita, bo nie wiem, czy wiecie, ale Tim Mintz ma pewien beef z Carlosem Conditem, który polega na tym, że Carlos Condit został ukształtowany przez Toma Vona, czyli aktualnego trenera Tima Means'a. Tam spędził pierwsze 10 lat swojej kariery. No i generalnie to, jak wygląda teraz, zawdzięcza to właśnie tym treningom. I Means zarzuca Konditowi to, że teraz zupełnie odcina się od swoich korzeni i jak gdyby jest uznawany za produkt Grega Jacksona. I nie ukrywa Means właśnie w ostatnim jakimś wywiadzie, który z nim słuchałem, że bardzo chętnie zmierzyłby się z Konditem, jeśli pokona Matta Browna.
Tak, chcemy, wybacz, że ci wchodzę w słowo, ale warto wspomnieć, że no może faktycznie te zarzuty mają jakiś sens, ale Kondit z UFC jest całkiem innym zawodnikiem niż Kondit z WEC, także nie dziwię się, że jest tagowany jako zawodnik Jacksona, bo w tej wersji poprzedniej, tej cenowanej przez poprzedniego trenera, on by po prostu w UFC się nie utrzymał.
No szczerze mówiąc, nie jestem przekonany, czy rzeczywiście by się nie utrzymał w UFC w swojej formie z WEC. Ale to jakby temat na inną dyskusję. Kalo, powiedz mi, czy myślisz, że odwrotna pozycja, z której walczy Tim Means, może stanowić jakąś barierę dla Matta Browna, biorąc pod uwagę, jak wyglądała jego walka z Robim Lawlerem?
Jak wyglądała jego walka z Robim Lawlerem? Chodzi ci konkretnie o odwrotną pozycję, tak?
Tak, więc oczywiście zdajemy sobie sprawę, że Lawler i Means to jednak dwa różne style, ale obaj walczą z odwrotnej pozycji. Czy to może być problem dla Browna, twoim zdaniem?
Tak, wiesz, myślę, że w tym przypadku nie będzie to taki problem dla Browna, jak w przypadku walki z Lawlerem. Tutaj no mamy Tima Meansa, którego znamy z tego, że jest bardzo agresywnym zawodnikiem, że on napiera, ustawia pod siatką, ale z drugiej strony mamy Matta Browna, który robi dokładnie to samo, który też jest piekielnie agresywny i mi się wydaje, że w tej walce to Matt Brown jednak będzie tym większym agresorem i on spowoduje, znaczy ten styl Matta Browna spowoduje, że Means będzie walczył na wstecznym i nie ujrzymy takiego bardzo dobrego Meansa, jak na przykład w walce z Diego Limą, który jest zawodnikiem, który absolutnie nie potrafi walczyć, kiedy się cofa, mówię oczywiście o Diego Limie. I w stójce faworyzowałbym Brown.
Wilku, powiedz mi, bo Tim Means zapowiada też, że chciałby po tej walce, po zwycięstwie z Mattem Brownem, renegocjować kontrakt z UFC, żeby otrzymać większą kasę. Czy mu się to uda w stójce?
Generalnie właśnie dziwi mnie to, że część amerykańskich portali, mówię tutaj o MMA Oddsbreaker i jeszcze gdzieś widziałem na Twitterze, faworyzują w stójce Minsa, dlatego wniosłem o rozłożenie tej walki na takie płaszczyzny. W stójce ja sądzę, że to Matt Brown będzie miał przewagę, dlatego że jeżeli mówimy o tym, że Mins jest agresywny, to Matt Brown jest ultra agresywny i on zawsze będzie szedł do przodu. Według mnie nie ma opcji, żeby to Matt Brown walczył na wstecznym w tej walce. Za Minsem przemawiają chyba nieznacznie lepsze warunki fizyczne. Ma tam w stójce, znaczy ma tam 5 cm wzrostu przewagi i chyba z 1 cal zasięgu niewiele. Wątpię, żeby zrobiło dużą różnicę. I wydaje mi się, że w stójce, tak jak na przykład Mins używa bardzo dobrze łokci, to Matt Brown używa ich według mnie lepiej. W stójce boks Browna, chociaż ma bardzo duże luki w defensywie, Hendricks był w stanie go trafiać. W zasadzie oprócz pierwszej rundy, to z tego co pamiętam dobrze walkę z Hendricksem, to nawet oprócz tych zapasów, to ta stójka też należała do Hendricksa i tak samo z Lawlerem, oprócz tam jednej rundy też przegrywał w stójce. No ma duże luki w swoim boksie, mimo wszystko sądzę, że jego agresja będzie tutaj takim motorem napędzającym tę walkę i to on będzie spychał Minsa na siatkę i jeżeli mówimy o tym renegocjowaniu kontraktu, to raczej nie po tej walce.
Okej, okay, czyli nie po walce stójkowej, bo to na razie tą stójkę
tak,
tylko
rozpoznamy.
Okej, okay. Mnie się natomiast Tim Means bardzo podoba, znaczy wszystkim nam się chyba podoba styl jego walki, ale wydaje mi się, że może sprawić zaskakująco dużo problemów właśnie swoimi stójkowymi poczynaniami Mattowi Brownowi. On, tak jak wspomniałem, walczy z odwrotnej pozycji, ma świetny zasięg.
Przepraszam, jeszcze że ci przerwę. Mattowi Brownowi sporo problemów w stójce potrafił też sprawić Jordan Mine. To akurat sprawienie problemów stójkowych to nie jest coś, co jest bardzo trudne w walce z Mattem Brownem, tylko on jest po prostu strasznie twardy, strasznie odporny i bardzo mocno chce zawsze iść do przodu. Sądzę, że to nie będzie dominacja Browna. Jestem pewien, że przyjmie naprawdę kilka mocnych ciosów, o ile ta walka będzie prowadziła w stójce, a i tak sądzę, że będzie w stanie tej płaszczyźnie wygrywać. No już oddaję Ci głos.
To ja odbiję piłeczkę i powiem, że Jordan Mayne to jest doskonały stójkowy zawodnik i to nie wstyd dostawać od niego lanie, przynajmniej przez jakiś czas, w stójce. Przynajmniej ja tak to oceniam. Wydaje mi się, że odnośnie agresji, bo wszystkim nam chyba wydaje się, że to jest kluczowy czynnik, którego będzie spychał na siatkę. Tak jak mówiłeś, Wilku, rzeczywiście, jeżeli Mintz jest agresywny, to Brown jest ultra agresywny, ale przecież nieśmiertelny też się cofa. Cofa się kiedy? Wtedy, kiedy otrzymuje ciosy. Wydaje mi się, że w dużej mierze o tym, który z nich będzie nastecznym, zadecyduje pierwsza minuta. I to, którego trafi. Jeżeli Matt Brown jest trafiany, on też włącza wsteczny. Robił tak i w walce nawet ze Swickiem, z Mainem nie wspominając, z Silvą, przecież Silva go rzucił na siatkę tym kopnięciem. W każdej niemal, no zrobił Lawlerem, wiadomo, z Hendricksem w trochę mniejszym stopniu, bo tam od drugiej rundy bodajże to już się niespecjalnie obawiał Hendricksa nastawionego na zapasy. Ale wracając do Mintza. Tak jak wspomniałeś, Bolt, te jego tipy na korpus są mordercze. I to może być klucz do tego, żeby ubić Matta Browna. Do tego dodajmy, że on kapitalnie składa też kombinacje, trochę w stylu Carlosa Condita. Potrafi w jedną kombinację wpleść i cios bokserski, i łokieć, i skończyć to albo low kickiem, albo high kickiem. To
jest albo dość... obrotowym łokciem.
Albo obrotowym łokciem jeszcze. Dokładnie tak. Także wydaje mi się, że w dużej mierze zależeć od tego, jak wyglądał będzie ten pojedynek w stójce, zależeć będzie jego początek. Znaczy, kto pierwszy rzeczywiście trafi jakimś mocniejszym ciosem. Jak Matt Brown wchodzi na wysokie obroty, no to rzeczywiście jest nie do powstrzymania. Ale według mnie to samo można powiedzieć o Mincie. Jak Mince trafi kilkoma ciosami, to kapitalnie potrafi zamykać rywali pod siatką i on jak gdyby w tych swoich poczynaniach jest o wiele bardziej oszczędny niż Matt Brown. Matt Brown potrafi rzucić w jednej, nie wiem, w jednej akcji 15 ciosów, zasypać gradem ciosów, które, nie wiem, część dojdzie celu, część nie dojdzie, ale te, które dojdą, no to zrobią wrażenie. Natomiast Mince jest dużo bardziej wyrachowany, może tak to nazwijmy. Ale dzięki temu jego kondycja też jest bardzo dobra. I mówiłeś też, Bolt, o tym ważnym czynniku, czyli o tym, że Mintz lubi przysypiać czasami w czasie pojedynku. To prawda, ale weźmy też pod uwagę, że w walce z Hermanem Perpetuo to była jego druga walka po powrocie do UFC. Pierwszą wtedy po powrocie przegrał z Neilem Magnym i wydaje mi się, że to mogło odcisnąć jakieś piętno na jego poczynaniach. To znaczy, że był, wiesz, no po prostu przesadnie ostrożny, asekurancki i tak dalej.
Bo zdawał sobie... wybacz, że ci przerwałem, z Alexandre. Też były takie chwile, że go już miał naruszonego ciosami, ale ciągle brakowało tego ruszenia z jakąś, może nie sążą, bo Alexandre lubi kontrować, ale takiego agresywniejszego wejścia. Cały czas Alexandre utrzymywał w takiej scenie, że ten był zamroczony trochę, ale brakowało skończenia, był tylko blisko skończenia wtedy, jak sędzia uznał, że kolano było zadane w złym momencie. Tak, a moim zdaniem Alexandre by spokojnie mógł skończyć, gdyby agresywniej walczył. On jedyną walkę, jaką jego kojarzę w UFC, walczył naprawdę ultra agresywnie, to było z Salasem, ale Salasem naruszył czasami już w ciągu kilku, pierwszych 15 sekund, także później już tylko biegał za nim i go dobijał.
Okej, ale z Alexandre też wydaje mi się, że w jakimś stopniu za to, że nie skończył tej walki, odpowiadało poruszanie się Brazylijczyka, który nawet tam w trzeciej rundzie, będąc już ledwie żywym, nadal umiejętnie od tej siatki jednak w miarę umiejętnie odchodził. Czyli nieustannie ustawiał się, rzeczywiście odchodził do boku, a cierpliwy i czekający na tą swoją jedyną okazję Mintz po prostu jej nie znajdował. Czyli już go prawie miał, okej, ale Brazylijczyk ruszył się pół metra do boku, więc Mintz, dobra, musi dostosować pozycję. Wydaje mi się, że to w jakimś stopniu mogło odpowiadać za to, że ta walka tak się przeciągała, a mógł ją skończyć wcześniej. Wspomnę tylko jeszcze o tym, że przecież on teraz od niedawna walczy w kategorii półśredniej, wcześniej walczył 155 i on mówi, że w 170 czuje się no jak ryba w wodzie, bez porównania lepiej niż 155. To też widać.
155 szedł tylko na potrzeby UFC, bo wcześniej cały czas walczył w półśredniej. Stoczył te 4 walki, 2 mu wyszły, 2 już gorzej. No to później jak wyleciał z UFC, to wrócił sobie do tej półśredniej. Tam dwóch ludzi zmasakrował na przestrzeni 4 minut i to w naprawdę fajny, efektowny sposób, polecam sobie poszukać. No i wtedy UFC uznało, no to może go weźmiemy, ale już w tej półśredniej. No i okazało się, że to jest...
Łokciem. Tam pomiędzy walkami w UFC. Nie pamiętam,
tak,
z kim
tak
to było.
Tak, ale... Ze Spratem.
Tak.
Okej, okay, no, podsumowując te stójkowe boje, więc jak dobrze rozumiem, jeśli dobrze rozumiem panowie, to wy delikatnie albo niedelikatnie faworyzujecie tutaj w stójce Matta Brauna. Wszyscy, zgadza się?
Zależnie od tego, który Mins wyjdzie, ale raczej Braun.
Okej, okay, Bolt, a jak wyjdzie Mins z walki, no z ostatnich, średnia wersja Minsa z walki z Diego Limą i Sullivanem?
Jeżeli wyjdzie ta wersja, to Braun to wygra, ale będzie miał piekiełko w stójce i ja właśnie na to liczę, bo wtedy będzie walka wieczorna. Takie 29-28 po naprawdę wyniszczającej dla obu walce.
Okej.
Okay. Nie wiem, czy tu można tak porównać, Bartek, bo Matt Brown to jest zawodnik, który rzeczywiście cały czas idzie do przodu. Od jego Lima, no to tak jak mówiłem, on kompletnie sobie nie radzi. Wszyscy jego rywale i Eddie Gordon, i Jing Liang Li, i Tim Means, no pokonali go właściwie w ten sam sposób, że po prostu na nim siadali i szybko go znokautowali, więc nie wiem, czy to tak... Można to jakby zobrazować, że to był jakaś inna wersja tego Tima Minsa, czy to po prostu kwestia jego rywala?
Znaczy nie, bardziej mi chodzi, wiesz, o to, że po prostu Bolt tam nie był pewien, który Mins się pojawi, więc tak postanowiłem, że jakaś taka środkowa wersja między tym ultra-agresywnym z Diego Limą, pomiędzy tym agresywnym z George'em Sullivanem. Zresztą z Aleksandry też był agresywny, tylko że no po prostu agresywny, a nie przekładało się to zawsze na liczbę uderzeń.
Z Sullivanem był agresywny, ale Sullivan był w stanie mu zmieścić kilka naprawdę soczystych ciosów. Jestem w stanie sobie jakby to odnieść do Matta Brauna, jeżeli to by te same ciosy zadawałby Matt Brown, to mógłby mieć cienko. Jeszcze zwróciłbym uwagę, że Mins w trzeciej rundzie z Sullivanem, gdzie ta walka była, ile się nie mylę, jakieś 3 miesiące temu, nie wyglądał według mnie, przynajmniej ja byłem w stanie zauważyć takie jego jakby chwile, w których zwalniał, chodzi mi o kondycję. I nie miał do tej walki 3 miesiące, nie wiem, czy zdążył to poprawić, bo jeżeli z Mattem Brownem, który napiera przez całą walkę, wyjdzie do trzeciej rundy, jeżeli faktycznie ta walka będzie tak wyglądała, że to Matt Brown będzie napierał, to widzę tutaj duże szanse na to, że to Mins się zmęczy. Takie jest przynajmniej moje zdanie.
I wchodził jako zastępstwo za Robertsona.
A, okej. Okay. Tego nie wychwyciłem. Możliwe, że to jest tym spowodowane.
Ale jak już mówimy o zbieraniu ciosów, to Minsa chyba też powalił Aleksandrę kopnięciem. Nie wiem, czy dobrze to pamiętam.
Tak. To była taka sytuacja, że najpierw Mins tym kolanem, które zostało uznane za nielegalne, powalił Aleksandrę, a potem chwilę potem padł po high kicku. Brazylijczyka.
Ale dodajmy, że bardzo szybko się pozbierał i chyba od razu tam odwrócił pozycję i był z góry nad Brazylijczykiem.
Tak.
Nigdy nie został skończony, tylko raz odniósł kontuzję w trakcie walki, ale poza tym nigdy nie był skończony ciosami.
No, obaj tutaj mają twarde szczęki, więc to pod tym względem też będzie bardzo ciekawy pojedynek. I chyba też się zgodzicie, że obaj od strony defensywnej no nie są jakimiś wielkimi wirtuozami i bywają trafiani nie zawsze wtedy, kiedy powinni.
I dlatego to jest potencjalny fight of the night.
Otóż to. Okej, przejdźmy do strony zapaśniczej. Tutaj wydaje mi się, że bardziej po stronie Matta Browna możemy spodziewać się zapasów, ale właśnie, czy Brown rzeczywiście będzie odwoływał się do swoich szlifów zapaśniczych, czy też postawi na wyniszczającą wojnę i wda się w te szalone wymiany z Mincem? Jak sądzisz, Wilku?
Ja właśnie sądzę, że ta walka będzie w stójce, może być różnie, ale w zapasach widzę taką naprawdę wyraźną przewagę Matta Browna, dlatego że on został zapaśniczo zdominowany z Johnem Hendricksem. Okej, okay, ale Hendricks to jest świetny zapaśnik i to wyszły defensywne braki Matta Browna. Za to w ofensywnych zapasach ja widzę jego bardzo dużą przewagę, widzę też jego przewagę fizyczną. Może nie będzie tak widoczne na ważeniu, w sensie, który ma tam lepszy kaloryfer, a kto jest szerszy w barkach, ale tutaj chodzi bardziej o to, że Mins idzie wagę wyżej z tej wagi 70 kg. Teraz mówisz, że czuje komfortowo. Mi się wydaje, że jak na niego patrzę, to mi się wydaje, że on waży tyle, to 7,7 to on waży tak na co dzień i w zasadzie nie musi dużo zbijać, żeby się zmieścić w tym limicie kategorii 77 kg. Chociaż oczywiście to daje mu dużą przewagę w tym, że nie musi się katować, żeby zejść do tej wagi i to daje mu większą możliwość skupienia się na treningach technicznych i tak dalej, ale wydaje mi się, że przewaga siłowa i zapaśnicza Matta Browna będzie tutaj bardzo duża i może nie bardzo duża, ale duża i na tyle wystarczająca, żeby był w stanie obalać Minsa, który zapasami defensywnymi, z tego co pamiętam, to nigdy nie błyszczał. No jak Sullivanem to pamiętam taką fajną jedną akcję mu wyszło, gdy Sullivan poszedł w nogi, już chyba wtedy konkretnie zamroszony. Wtedy on go bardzo ładnie obwinął. Sullivan wtedy wylądował na plecach, ale...
Jak dzieciaka, pamiętam tą akcję.
No, bardzo ładnie mu to wyszło, ale sądzę, że no w tej konfrontacji zapaśniczo Matt Brown, kiedy będzie chciał, kiedy się poczuje niepewnie w stójce, to będzie w stanie obalać. Tak jak wspominałem wcześniej, MMA Odds Breaker, oni piszą, że Mince będzie miał taką wyraźną przewagę w stójce, że tylko zapasy będą w stanie uratować Browna. Ja tak nie sądzę. Wydaje mi się, że Brown będzie w stójce nieznacznie lepszy, a jeżeli zacznie mu się tam coś dziać nieprzyjemnego, to wtedy będzie sprowadzał i będzie w stanie sprowadzić. A w parterze Matt Brown jest całkiem przyzwoity. Z pleców z Hendricksem dawał radę, zminimalizował jego grand and pound praktycznie do minimum, straszył poddaniami, także myślę, że będą z góry z Ericiem Silvą, który był oczywiście strasznie wywłompowany w tej walce, ale z góry całkiem dawał radę, przychodził do technik kończących, także wydaje mi się, że będzie chciał sprowadzać, bo ten parter ma na tyle, jest do tego na tyle przekonany, że nie będzie się bał z Minsem kulanki.
Że nawiążę jeszcze do MMA Odds Breakers. Wydaje mi się, że to chyba tam tylko Kalikas tak pisał właśnie, jak piszesz, jak mówisz, że rzeczywiście, że on
Gabe
tam...
Gabe Killam. Okay. To było w tym cyklu Leave Ducks for UFC 189, jeżeli ktoś chce sobie sprawdzić. To.
A nie wiesz jak inni? Nie wiesz jak inni tam widzą
nie
to?
Nie mam pojęcia, bo tą walkę nikt chyba nie opisywał jako konkretny w innym artykule, tylko to jest w tym Leave Ducks obok Nila Siriego, Gabe Killam mieścił Tima Minsa.
Okej, ale to pewnie będą opisywać teraz w tym tygodniu.
Tak.
Okej, Kalo, powiedz mi, bo przy okazji sobie sprawdziłem na szybko na Fight Metricu statystyki zapaśnicze Matta Browna i suplemika zmniejsze Brown średnio notuje 1,79 udanych obaleń na walkę. Czy uważasz, że poprawi tą statystykę w starciu z Timem Mincem?
Jeśli chodzi o zapasy, to ja w przeciwieństwie do Wilka nie uważam, że tutaj Matt Brown będzie miał jakąś wielką przewagę fizyczną, ale myślę, że jego styl walki, nieustanna presja po prostu trochę sprawi, że Mince się pogubi, co ułatwi Mattowi Brownowi drogę do obaleń, bo ja myślę, że on tych obaleń będzie próbował. A jeśli mówimy już o statystykach, to obrona obaleń Tima Mince'a wynosi 67%. To nie jest taka zła statystyka, ale już jak popatrzymy, że sprowadzał go Marcio Alexandre na przykład, no to nie wygląda to jakoś wspaniale. I myślę, że tutaj Brown dość sporo ugra zapaśniczo.
Bolt, a jak ty widzisz rywalizację zapaśniczą obu zawodników?
Ja tu mocno faworyzuję Browna z tego względu, że o ile powiedzmy takie tradycyjniejsze zagranie zapaśnicze nie są może jakąś jego fenomenalną stroną, choć Dowlada na chwilę przewrócił, to on bardzo ładnie wycina z klinczu i to może być taką metodą składania swoich tych kombinacji stójkowo-zapaśniczych. Trochę pomęczy Mince'a łokciami, tu go wytnie, na ziemi znowu zacznie bić łokciami. Wydaje mi się, że jeżeli właśnie poczuje się zagrożony w stójce, to od razu będzie klinczował i szukał tych wycinek. Dzikiem Silvą rzucał jak jakimś młodszym bratem, choć fakt, że Silva był już wtedy mocno rozbity, ale na przykład świeżego Lawleda też tak powalił. Także myślę, że zapaśniczo Brown będzie stosował taki plan B w postaci tych wycinek.
Ja zgadzam się z wami. Też mi się wydaje, że Brown jak poczuje się niepewnie w stójce, a przewiduje, że w pewnym momencie tak się jednak poczuje, będzie próbował tych obaleń z clinch, no bo on obala generalnie tylko w ten sposób.
Jeszcze dodajmy może do tego, że Matt Brown jest teraz na serii dwóch porażek z rzędu. Jeżeli będzie miał trzecią porażkę z rzędu, no na pewno nie grozi mu zwolnienie z takim efektownym stylem walki, ale jednak to działa na psychikę, jeżeli ma on na utrzymaniu bodajże trójkę dzieci. Wydaje mi się, że może chcieć rozegrać tę walkę bardziej bezpiecznie i uciec się do swoich zapasów.
No ale z drugiej strony, od strony motywacji, to wydaje mi się, że Mince też ma tutaj wiele ciekawego przed sobą w scenariuszu, w którym zwycięża, no bo tak jak wspomniałem, już teraz przebąkuje o nowym kontrakcie, a notabene powiem wam, że ten kontrakt podpisał dwie walki temu, to jest jego trzecia walka w nowym kontrakcie, z którego był niezwykle zadowolony, a teraz właśnie zapowiada, że po ewentualnym zwycięstwie chce ten kontrakt renegocjować. Ale okej, wracając do tych zapasów, tak jak wspomniałem, wydaje mi się, że Brown będzie w którymś momencie tego szukał, ale wydaje mi się, że tych momentów nie będzie wiele. Przewiduję jednak, że większość tej walki będzie odbywała się nie tyle na środku oktagonu, bo to mało prawdopodobne, ale w clinchu. Z tym, że jednak przewagę siłową widziałbym po stronie Mincza. Znaczy on jest rzeczywiście jest trochę wyższy o te 5 centymetrów czy jakoś tak, ale wydaje mi się, że on siłowo nie powinien w najmniejszym stopniu ustępować Mattowi Brownowi. Pytanie, czy będzie lądował na plecach. No, lądował w swoich dotychczasowych walkach, obalał go no, prawie każdy. No, Masvidal go regularnie obalał, Magni go obalał, no, Aleksandr, chociaż to chyba było takie obalenie dość przypadkowe, nie przypominam sobie teraz, no, bo karateka szukający obalenia, jak to wtedy było? Pamiętasz to, Kalo, jak to wyglądało?
No właśnie dokładnie sobie nie mogę przypomnieć, ale była taka sytuacja, że tam...
Kojarzę, już chyba kojarzę. Ledwie żywy Aleksandrze nie chciał już bić się w stójce i chyba poszedł z zapasy, żeby po prostu spróbować odzyskać trochę sił, znaczy w zapasy, w obalenie, żeby odzyskać trochę sił z góry. Natomiast wydaje mi się, że ciekawie będzie też w parterze. Znaczy niewątpliwie Brown powinien mieć tutaj sporą przewagę pod względem czystego brazylijskiego jiu-jitsu, ale pamiętacie pewnie jak Mince utrudnił życie Masvidalowi, który był z góry. Przecież Masvidal tam pod koniec trzeciej rundy to już po prostu miał dość bycia w gardzie Mincha. Zebrał tyle łokci na twarz, że kurczę, że byłem pod dużym wrażeniem. Zwłaszcza, że Minchowi jest dość łatwo zadawać te łokcie, no bo on ze swoimi warunkami fizycznymi ma ułatwioną do tego drogę. A jak wy sądzicie?
Taki właśnie mocno konditowy element. To jest właściwie na poziomie właśnie Caldosa Condita. On tymi łokciami świetnie pracuje. Czy nawet przy danej walce z Castillo. Tam też tych łokci trafił z dołu więcej niż Castillo w ogóle uderzeń trafił w całej walce. Także na pewno też to może być nieprzyjemne, jeżeli będzie zbyt długo przebywał na Mincie.
A ostatnio przecież Mince poddał Sullivana, który jakimś tam ogórkiem parterowym nie jest. Jeszcze jako ciekawostkę dodam, że bodajże właśnie po walce z Sullivanem Mince obraził się na portal Bleacher Report, którzy określili go mianem strikera. Bo on uważa, że on nie jest żadnym strikerem, tylko jest zawodnikiem MMA. Wobec tego chyba tam zaprzestał udzielenia im wywiadu i jakoś ich tam zrugał na konferencji po walce. Okej, jak widzicie, ten parter? Czy jeżeli Matt Brown znajdzie się na górze, no to jego droga do zwycięstwa będzie bardzo krótka, czy też Mince może mu napsuć trochę krwi z dołu?
Znaczy Mince, tak jak wspomniałeś, z dołu pracuje całkiem spoko, ale wydaje mi się, że i tak Matt Brown będzie w stanie to przechodzić mu gardę, jeżeli on się znajdzie z góry, a zgaduje, że to on, jeżeli ten parter w ogóle będzie, to on będzie z góry, przychodzić w gardę, przytrzymywać na ziemi, może poddać, aczkolwiek nie widzieliśmy chyba zbyt dużo takiego w grapplingu Mince'a, oprócz leżenia na plecach w zamkniętej gardzie, przynajmniej ja sobie nie przypominam. I tak sądzę, że Matt Brown, jeżeli sprowadzi Mince'a, to Mince naprawdę będzie w dużych tarapatach i swoim Grand and Pound, które ma całkiem solidne i poddaniami będzie w stanie mu zagrozić. Naprawdę, jeżeli w ogóle miałbym podawać swój typ na tę walkę, to byłby to Matt Brown przez poddanie. I sądzę właśnie, że po którymś ze sprowadzeń Matt Brown będzie w stanie zapiąć. On ogólnie dość duży, jest takim dość ofensywnym grapplerem pod tym względem, że próbuje dużo poddań. Z tego co pamiętam z Ericiem Silvą, to nagminnie nie próbował tylko kończyć ciosami, ale próbował chyba zajmować plecy, iść do balachy, do trójkąta z dosiadu, coś takiego.
Próbował to skończyć Maina i Suita poddaniami, więc on regularnie szuka tych poddań.
Tak, no i z Hendrixem mi się podobała bardzo praca z pleców z Hendrixem, był tam, próbował dość ekwilibrystycznych technik jak inverted triangle choke, taki odwrócony trójkąt, będąc na plecach, także Matt Brown jest w tym parterze dość kreatywny i daje mu i tak przewagę, pomimo dobrej defensywy Mince'a i tych łokci, które właśnie też zauważyłem, które bije z pleców, żeby w tej walce z Masvidalem, tak sądzę, że to mu nie pomoże i to Matt Brown będzie w parterze dominował.
A A jak myślicie o strony kondycyjnej Bolt? Czy dawałbyś tutaj któremuś z nich większą przewagę jakąkolwiek?
Tak, Brownowi. On właściwie z każdym zawodnikiem w tej dywizji może walczyć 5 minut na całkiem przyzwoitych tempach, a w pierwszych trzech nawet na bardzo szybkich tempach. Natomiast Mincz jest pod tym względem ok i nic więcej, ni mniej, ni więcej. Po prostu jest ok.
Tak samo ja dawałbym przewagę Mattowi Brownowi i walczył tą pięciorundówkę z Lawlerem, gdzie w piątej rundzie, z tego co pamiętam, wyglądał dobrze, a samym zadawaniem obrażeń się nie męczy. W tej walce z Ericiem Silvą cały czas szedł do skończenia i w trzeciej rundzie nadal wyglądał świeżo. Więc a Mins właśnie, tak jak wspomniałem wcześniej z Sullivanem, ta jego trzecia runda, już mi się wydawało, że w tej stójce były takie momenty takiego spowolnienia, przestoju, próby łapania tlenu i sądzę, że jeżeli ktoś ma mieć kondycyjną przewagę w tej walce, to będzie to Matt Brown.
Ja powiem wam szczerze, że nie jestem tutaj przekonany. Też skłaniałbym się delikatnie ku Brownowi, ale z drugiej strony cały czas mam w pamięci, jak to jeszcze 3 lata temu, czyli już 3 lata temu, aż 3 lata temu, Brown uznawany był za fatalnego od strony kondycji zawodnika. No ale jak widać, wszyscy mogą narodzić się na nowo. Dobra panowie, łącząc to wszystko, obie płaszczyzny razem, Wilku, ty już powiedziałeś, że widzisz tutaj zwycięstwo Browna przez poddanie. Dokładnie. Coś chciałbym dodać?
Nie.
No ja a tu może spytam, to przekornie, że ci wejdę w słowo, spytam cię, w jaki sposób mógłby to wygrać Mins?
W jaki sposób mógłby to wygrać Mins? Wydaje mi się, że to musiałby być w stójce może nie lucky punch, ale taki jeden z mocniejszych ciosów. No możliwe, że ja się pomylę i w stójce to Mins faktycznie będzie miał taką przewagę, ale no Mins musiałby to wygrać według mnie w stójce, bo no w zapasach i w parterze go kompletnie nie widzę. No i to w stójce raczej przez knockout, bo inaczej jakoś nie chce mi się, nie jestem w stanie sobie wyobrazić Minsa wygrywającego tę walkę chociażby na punkty w stójce. Wydaje mi się, że to musiałby być knockout w stójce po jakimś zaskoczeniu. No ale pamiętajmy oczywiście, jak twardy jest Matt Brown i jak ciężko będzie mu to dokonać. Mówię oczywiście o teamie.
Kalo i Bolt, czy wy się zgodzicie ze mną, jeżeli stwierdzę, że żaden z tych zawodników nie ma takiego knockoutu jednouderzeniowego?
No tak, to nie, jest prawda.
Po prostu taki idealny przykład volume pan Shada. To jest taki jest tylko, że uderza jeszcze łokcie i kopie i rzuca kolana i w ogóle jest fajniejszy w stójce. Przepraszam fanów Diaza z tego miejsca. No on ogólnie poza tym szwikiem, którego szczęka moim zdaniem jest już podejrzana, nikogo nie będzie kończył takimi knockoutami jednym ciosem. On po prostu tych ludzi zadręcza.
Jeszcze Mike'a Pyle'a.
O, ale Pyle też to jest specyficzny przypadek.
To jest właśnie taka specyficzna według mnie sytuacja. Mówimy o tym, że obaj nie mają takiej one punch knockout power w stójce. Ja się z tym zgadzam oczywiście, ale mówimy jednocześnie o ludziach, którzy Matt Brown knockoutował Mike'a Pyle'a, Mike'a Swicka, a z drugiej strony Mins knockoutował, ta walka z Pete'em Spratem chyba w Legacy, ta walka pomiędzy jego walkami, między jego kontraktami w UFC, knockoutował jednym ciosem, jednym łokciem. No, zgadzam się z tym, że obaj nie mają takiego urywającego głowę naprawdę kowadła w łapie, ale i tak bym się mocno nie zdziwił, gdyby któryś padł na deski.
Ja mimo wszystko bym się odrobinę zdziwił, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, jak ciężkie mają, jak twarde mają szczęki. Ale tak jak mówicie, jak patrzę właśnie statystyki knockoutów obu zawodników, no to Brown ma 63% zwycięstw przez knockout, natomiast Mins 67%, więc... Ale dobra, panowie Kalo i Bolt. Kalo, jak widzisz ten pojedynek ostatecznie?
Ja myślę, że tutaj Brown ze swoim ultraagresywnym nastawieniem będzie umiejętnie wywierał presję na Minsie, będzie minimalnie lepszy w stójce i będzie mu się udawało regularnie obalać, ostatecznie wygra przez decyzję.
Bolt?
Nieśmiertelny przez decyzję, presja zdecyduje. Zadecyduje, przepraszam.
Okej. Okay. Ja mam pewne wątpliwości, to znaczy, Wilku, ty mi pewnie powiesz, jaki jest teraz kurs na Minsa?
Na Minsa jest teraz około 2,60. Już mam otwarte Best Fight Odds. Jest 2,60 dokładnie na Minsa, 1,50 na Browna.
Okej. Okay. No dla mnie...
Bardzo kursy bardzo dobrze oddające rzeczywistość.
A ja mam wrażenie właśnie, że jako tutaj jako tutaj komentator, który trochę więcej szans daje Minsowi, znaczy w przeciwieństwie do Was, nie w konfrontacji z Mattem Brownem, bo również minimalnie faworyzuje Browna, wierząc w to, że jego agresja, doświadczenie, a może przede wszystkim przewaga zapaśnicza odegrają tutaj kluczową rolę, ale absolutnie nie skreślałbym tutaj Minsa i myślę, że jeżeli wejdzie na obroty, czyli trafi tymi swoimi kilkoma ciosami na początku, rozkręci się, zyska pewność siebie, wtedy jak najbardziej będzie w stanie wyciągnąć tutaj zwycięstwo. Ale ostatecznie, tak jak mówię, typuję Browna przez decyzję. Czy chcielibyście jeszcze coś dodać do tej walki? Coś pominęliśmy?
Raczej nie.
Nieszczególnie. Raczej nie.
Okej, okay, tym samym zakończyliśmy analizę trzech kolejnych walk UFC 189. Spotykamy się za kilka dni z porcją kolejnych analiz, a tymczasem do usłyszenia.